Dzień dobry Państwu. Komentarze w Radiu Gdańsk, jak słyszeliśmy, pora więc zaczynać. Nie zasypując więc gruszek w popiele, przedstawiam moich gości. Marek Formela w gdańskim studiu jest razem ze mną, redaktor Gazety Gdańskiej, portalu Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A za pośrednictwem łącza skype'owego jest z nami pan Artur Cejrowski, redaktor Tygodnika Sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Szanowni Panowie, Szanowni Państwo, bo Państwo, którzy słuchają radia, samochodem jadą na przykład, mogli nie zauważyć, bo nie można z telefonu korzystać w trakcie jazdy, że Prawo i Sprawiedliwość opublikowało dziś rano nowy spot w internecie, ale nie o spocie będzie, a o tym, co mówi w nim premier. Mianowicie premier poinformował w nim, że rząd przyjmie dziś, we wtorek, czyli dziś, specjalną uchwałę w sprawie planu migracyjnego Unii Europejskiej, w której wyrazimy sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Musimy to zrobić, bo szefowa Komisji Europejskiej po wizycie na Lampedusie ogłosiła kolejny fatalny plan dla Europy. Tak zapowiedział premier Morawiecki. Jak panowie się do tego odnosicie? Bo kryzys migracyjny szczególnie dotyka Włoch. To będzie rekordowy rok. Mówi się o 120 tysiącach migrantów, którzy przypłynęli do Włoch. No a Unia Europejska proponuje opracowanie dziesięciostanowiskowego planu, jak sobie z tymi migrantami radzić. Jak więc sobie z nimi radzić, Marek Formela?
Polska stara się w tej sprawie prowadzić politykę bardzo konsekwentną, bardzo stanowczą. Myślę, że dobrze rozpoznajemy zagrożenia wynikające z tego, że Unia, instytucje Unii Europejskiej, 28 państwo Unii Europejskiej, państwo brukselskie nie ma pomysłu i nie rozumie istoty funkcjonowania Unii, która jest spójnym, opartym o porozumienie z Schengen, terytorium, którego ochrona jest jednym z zadań Komisji Europejskiej, ponieważ w tej sprawie Komisja Europejska nie potrafi wykonywać swoich zadań traktatowych. Polska te zadania wykonuje na podstawie wykładni Konstytucji, przepisów polskiej Konstytucji, artykułu 4, który mówi o nienaruszalności terytorium, a też sprawnie i dobrze rozpoznajemy zagrożenia. W istocie mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której Unia powoli staje się komercyjnym partnerem dla przemytu ludzi na gigantyczną skalę. Dziś, jak już mówi minister Salvini, możemy mówić o inwazji. W Afryce mieszka 1,2 miliarda obywateli. Dochód w wielu krajach nie przekracza $300 na PKB na głowę mieszkańca. W związku z tym, zgodnie z dawnymi teoriami Thomasa Malthusa, możemy się spodziewać niebywałego eksodusu ludności z tego obszaru. Czy Europa powinna być bezbronna? Otóż wydaje się, że Polska w tej sprawie ma nieco inną odpowiedź niż pani von der Leyen.
No i żeby nie było, że Marek Formela tutaj jakieś gołosłownie twierdzi, to ja podam liczby. Około 120 tysięcy migrantów drogą morską przypłynęło do Włoch w tym roku. W zeszłym roku było to 64 tysiące, a dwa lata temu było to 41 tysięcy. Tak więc ten wzrost jest zauważalny. Artur Cejrowski, rzeczywiście, czy rezolucja polskiego rządu cokolwiek zmieni tutaj po pierwsze na naszym lokalnym podwórku polskim, albo czy wpłynie jakoś na stanowisko unijnych biurokratów?
No cóż, myślę, że ta rezolucja jest wyrazem woli polskiego rządu i ona w ogromnym stopniu wynika z takiego, a nie innego patrzenia na tę sprawę przez ogromną większość polskich obywateli, bo mówimy tutaj o Lampedusie, mówimy o Włochach, oni faktycznie zmagają się z sytuacją bez precedensu, ale przecież i my nie jesteśmy wolni od tego, co nazywamy dość eufemistycznie kryzysem migracyjnym, bo nie ma dnia, żeby przez granicę polsko-białoruską nie próbowały dostać się dziesiątki osób, które nazywamy uchodźcami, nachodźcami, migrantami, w zależności od przyjętej optyki. Rzeczywistość jest taka, że to wszystko, czego doświadczamy zarówno na Lampedusie, jak i na polskiej granicy, ale także i granicy na terytoriach hiszpańskich, bo tam również trwa kryzys, jest elementem wojny hybrydowej, której celem jest osłabienie Unii Europejskiej i destabilizowanie sytuacji w poszczególnych jej państwach, poszczególnych częściach wspólnoty. No tak. I jeśli przyjrzymy się, jeszcze tylko jednym zdaniem, panie doktorze, jeżeli przyjrzymy się, kto za tym wszystkim stoi, to oczywiste jest, że za tym stoi Rosja. Więc jeśli pani von der Leyen chciałaby rzeczywiście walczyć z kryzysem europejskim, to nie na warunkach rosyjskich, ale powinna zaproponować taką strategię, która będzie rozwiązywała ten problem tam, gdzie jest jego geneza.
No tak, tylko problem polega na tym, że jeżeli posłuchamy głosów dzisiejszej opozycji, to tam również w kampanii wyborczej pojawia się to, że będziemy przyjmować migrantów, prawda, bo tutaj, prawda, jesteśmy gościnni, trzeba to robić i tak dalej. Będziemy przyjmować również te stanowiska Komisji Europejskiej czy nakazy, jeżeli chodzi o ich relokację, a tymczasem dzisiaj o poranku w Radiu Tok FM pan poseł Andrzej Grzyb z PSL-u optował za tym, żeby tworzyć, jak sam to nazwał, obozy filtracyjne dla tych migrantów, zamykać ich tam i podczas ich pobytu właśnie w takim obozie sprawdzać między innymi, kim oni są, skąd pochodzą i czy to są rzeczywiście migranci, czy to są osoby, które po prostu przypłynęły tutaj, bo im za to na przykład zapłacono, tak? I mówił też o konieczności likwidacji źródeł migracji, a nie jej efektów. Jak to więc wszystko pogodzić, jeżeli chodzi o jakieś wspólne stanowisko, również w kontekście zbliżających się wyborów?
No, źródłem migracji jest demografia, jest bieda, jest susza, a też umiejętna eksploatacja tego przez albo przemytników, albo, jak mówi Artur, w polskim przypadku na pewno państwa zainteresowane demontażem ładu w Europie. To, co jest zastanawiające, to jakaś obezwładniająca bezwładność instytucji europejskich do ochrony własnego terytorium, do ochrony własnych granic, ponieważ no jak gdyby funkcjonujemy w ramach reżimu prawnego, w którym podróżowanie z kraju do kraju, z państwa do państwa, z systemu spoza Schengen do Schengen, to wszystko jest bardzo starannie uregulowane i w żadnym z tych przepisów, w żadnej z tych regulacji nie ma mowy o przemycie ludzi, o migracji, o inwazji za pośrednictwem różnych grup przestępczych lub państwowym za pośrednictwem przemytu organizowanego przez państwo, więc to jest zastanawiające, że nastąpił taki paraliż rozumienia historycznego momentu dla Europy. Europa nie jest i nie będzie w stanie udźwignąć oczekiwań kontynentu, w którym przyrost naturalny jest wielokrotnie większy niż w Polsce, którego mieszkańcy szukają i są łatwo inspirowani do podejmowania takich wypraw i szukają lepszego życia. No są granice podziału dóbr i te granice przekroczone mogą spowodować, że naiwność Europy będzie wymierzona w dobrostan obywateli europejskich i taka filozofia w tej chwili jest częścią myślenia niemieckiego, bo już nie francuskiego, bo już nie włoskiego. Polska na skutek tego, że zablokowała granicę z Białorusią, pokazała, że w tej sprawie twarda polityka ma sens.
No właśnie, i po początkowym takim mówieniu, że ten mur to w ogóle jest absurd, również jakby źródła unijne przyznały nam rację, mało tego, mówią, że dobrze robimy, broniąc granicy. W kierunku muru idą również państwa bałtyckie, a z drugiej strony widać tutaj jakąś niemoc, jeżeli chodzi o ochronę morskiej granicy Unii, jeżeli mówimy chociażby o Włoszech. Dlaczego tak się dzieje, Artur Cejrowski?
Tych kwestii, które wpływają na to, że tak się dzieje, w mojej ocenie jest kilka. No przede wszystkim jest to pokłosie jakiejś politycznej poprawności. Ciężko nawet powiedzieć w mediach współcześnie to, co należałoby zrobić. Kiedy redaktor był łaskaw zacytować jednego z polityków PSL-u, to ja wczoraj ze zdumieniem słuchałem głosu pani Anny Marii Żukowskiej z Lewicy, która mówiła, że większość imigrantów należy odesłać, bo oni są imigrantami ekonomicznymi, a nie uchodźcami. Należy też, mówiła pani Żukowska, powstrzymywać kolejne fale tych, którzy będą chcieli się przenieść do Europy. Więc no, widzimy jakiś zwrot w myśleniu, bo dzisiaj ci ludzie, którzy do niedawna mówili, że należy przyjmować wszystkich, a później się ich sprawdzi, że nie ma takiej liczby, z którymi nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić, dostrzegają ten moment, w którym się znaleźliśmy. Moment, w którym znaleźliśmy się jako cywilizacja, nie tylko jako Polska, jako cywilizacja europejska. No, wszyscy znamy jej genezę, wiemy, jak wyrosła. Pytanie, czy będziemy świadkami rychłego końca z powodu tego elementu wojny hybrydowej, którą prowadzi z tą cywilizacją Rosja niestety, bo to nie tylko i wyłącznie nasza granica polsko-białoruska, bo przecież to nie Mińsk, ale Kreml jest decydentem w tej sprawie, ale także migranci z północnej Afryki, gdzie działa cały czas ta czy inna grupa Wagnera, czy inna podobna tego typu organizacja, która de facto jest również inspirowana, sponsorowana i wzmacniana przez Rosję. No i to wszystko jest element wojny hybrydowej, więc no, na wojnie trzeba zachowywać się tak, jak się zachowujemy na wojnie. No oczywiście nie wolno strzelać do imigrantów, nie wolno tych łodzi zatapiać, bo takie pomysły też się pojawiły, ale należy, powtórzę raz jeszcze, walczyć z problemem u jego źródła, czyli w północnej Afryce, tam powstrzymywać migrantów, a nie próbować ich w jakikolwiek sposób zawracać z plaż, kiedy oni dotrą już do terytoriów europejskich.
No a państwami afrykańskimi co rusz targają nowe wojny, czy to wojny domowe, czy to wojny międzypaństwowe, więc tam również zachodnie kraje, między innymi Francja, wycofują się między innymi ze wsparcia tych krajów, w których na przykład wojskowe hunty przejmują władzę nad demokracją, która w ten czy inny sposób tam funkcjonowała. I w ten sposób właśnie ta cała spirala się nakręca. Kończymy temat imigrantów, przejdźmy na porozumienie zbożowe, bo tutaj dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Z jednej strony Komisja Europejska wycofała się z embarga na zboże z Ukrainy. Polska nałożyła swoje embargo, a Ukraina pozwała Polskę właśnie za to, że wbrew unijnym traktatom, wbrew unijnym decyzjom wprowadza tego typu sankcje. Czy my rzeczywiście powinniśmy tak mocno bronić naszego krajowego rynku? Bo pojawiają się takie komentarze, zresztą pan premier Morawiecki powiedział ostatnio, że za ten zbożowy kryzys powinna zapłacić Rosja, a nie polski rolnik, który swojego zboża po prostu nie będzie mógł sprzedać.
To jest wskazanie na praprzyczynę tych wszystkich problemów, praprzyczynę, którą w 2007 roku Putin zdefiniował podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdy wskazał, że bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w Europie, to nie tylko kwestie militarne, ale także kwestie społeczne, gospodarcze. I to rozhuśtanie europejskich nastrojów, europejskich rynków spożywczych, nastrojów społecznych, rozwarstwianie różnych grup społecznych w obrębie poszczególnych państw, to jest długofalowy i skuteczny element polityki rosyjskiej, niewątpliwie. Ale niewątpliwie też rząd polski w obliczu poważnego ryzyka ma obowiązek, nie tylko prawo, stanąć po stronie polskich producentów i to zrobił. Ten ton, ten sposób rozmowy polityków ukraińskich z polskimi wydaje się być nieadekwatny do skali dotychczasowych relacji. Co by było, gdyby polscy politycy powiedzieli, że być może warto powstrzymać funkcjonowanie czy ograniczyć funkcjonowanie hubu transportowego, logistyki, bez której wojna Ukrainy z Rosją byłaby daleko bardziej kłopotliwa. Wygląda na to, że nasze gesty wobec Ukrainy nie zostały dobrze zaabsorbowane w momencie, kiedy ryzyka gospodarcze, ryzyka czy interesy wielkich agrokompleksów zawiadujących czarnoziemami ukraińskimi są naruszane. To bardzo skomplikowana sytuacja, którą Ukraińcy komplikują dodatkowo.
No właśnie, tym bardziej, że chociażby pan były premier Donald Tusk, a także Michał Kołodziejczak, szef Agrounii i kandydat zresztą z listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, pojechali do Brukseli, żeby pochwalić się, że oni załatwili, czy załatwią...
Z bochenką chleba z Tarnowa.
No właśnie, z chlebem pojechali tam do Brukseli, żeby powiedzieć, że oni załatwili przedłużenie embarga, a tymczasem nie ma embarga. Jak powiedział Morawiecki, pojechali z czapką, żeby dostać gruszki, a wrócili bez gruszki, bez czapki i bez embarga.
Tak, to jest kolejna tak naprawdę odsłona tego zjawiska, które nazywamy wojną hybrydową, bo przecież musimy sobie zdawać sprawę, że w ogromnym stopniu tym, co się dzieje z ukraińskim zbożem, w ogromnym stopniu o tym decyduje właśnie Rosja. To, jak zreformowano ukraińskie rolnictwo po latach 90. doprowadziło do tego, że tam istnieje dzisiaj kilka bardzo dużych holdingów. No i dość powiedzieć, że jeden z nich, chyba drugi co do wielkości, należy do byłego ministra rolnictwa Rosji. No więc tu pokazujemy też w ten sposób, jak trudny jest to problem dla samych Ukraińców. Oni nie do końca dobrze, w mojej ocenie, sobie z tym radzą. Nie do końca dobrze odczytują swoje interesy. Rozumiem, że no, polityka na Ukrainie jest w ogromnym stopniu zoligarchizowana i zależna od oligarchów także zbożowych.
Tym samym gospodarka.
Tak, cała gospodarka, ale tą decyzją no, strzelają sobie ewidentnie w stopę. W to wszystko oczywiście mieszają się jak zwykle Niemcy, którzy również krytykują Polskę za decyzję o zakazie, za decyzję o embargu na ukraińskie zboże. No i wczoraj minister rolnictwa i polityki żywnościowej z Niemiec stwierdził, że Unia Europejska podjęła słuszną decyzję, zdejmując embargo, a Polska i inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej stosują niepełną solidarność z Ukrainą i krytykował Polaków, którzy decydują się na takie, a nie inne środki. No więc tutaj Ukraińcy pozwalają niestety rozgrywać Polaków, siebie samych i mam wrażenie, że tam chyba decydują nie ukraińskie interesy, na pewno nie polskie interesy, ale niestety interesy kilku bogatych oligarchów, którzy w tej sprawie są decydentami.
No właśnie, a niedługo odbędzie się spotkanie prezydenta Polski z prezydentem Ukrainy, gdzie temat właśnie zboża będzie poruszany. Czas nam się kończy, więc dziękuję. Marek Formela, Artur Cejrowski,
dziękuję bardzo.
Bartosz Stracewski. Dziękujemy bardzo.